Dzień dobry. Dziś kontynuujemy temat architektury XIII wieku na naszych ziemiach, ale też kończymy małą dygresję na temat najważniejszych klasztorów, którą miałem czelność rozpocząć w poprzednim spotkaniu. Za nami opowieść o najważniejszych opactwach cystersów i cysterek, ale to oczywiście nie jedyne ważne ekipy. Co ciekawego pobudowali franciszkanie, dominikanie i benedyktyni? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Cystersom od założenia zakonu do pojawienia się na naszych terenach zeszło 45 lat. Franciszkanie byli dużo szybsi. Już dwie dekady po zawiązaniu zgromadzenia zaczęły powstawać u nas ich opactwa. Najpierw Kraków i Wrocław, a potem kolejne miejsca, w których braciszkowie głosili powrót do korzeni, w tym ubóstwo, co w tym okresie wcale nie było już takie oczywiste, jeśli chodzi o zakony. Zwłaszcza trzy zakony rycerskie, ale o tym może kiedy indziej. Pobożni braciszkowie mogli więc liczyć na wsparcie równie pobożnych możnych, w tym chyba najbardziej bogobojnej kobiety w naszej historii, Kingi. Okej, pochodziła z Węgier, ale była żoną naszego króla Bolesława Wstydliwego. Aha, Kinga miała też siostrę, również niemal za życia świętą. Mając takie wsparcie, bardzo szybko zadomowili się na naszych terenach. Podobnie zresztą jak dominikanie powołani w 1216 roku, by zwalczać herezje wszelakie. Ekspresowo sprowadził ich na nasze tereny biskup krakowski Odrowąż. To znaczy ekspresowo jak na realia średniowieczne, bo trwało to 6 lat. Jako że Odrowąż był biskupem krakowskim, nie powinno nas przesadnie dziwić, że chłopaków ulokował właśnie w Krakowie, konkretnie w klasztorze przy kościele Świętej Trójcy. Niedługo później zakonnicy mieli również siedzibę w Sandomierzu i to siedzibę bardzo ciekawą, bo architektonicznie to takie pogranicze stylu romańskiego i gotyku. Zbudowany z cegły, która na południu była dość popularnym budulcem i ze specjalnym, długim chórem tylko dla zakonników. Generalnie w budownictwie klasztornym zarówno franciszkanów, jak i dominikanów była taka tendencja, że budynki mają, na ile to możliwe, przypominać moralne założenia zakonu, więc bez wywyższania się, bez wież i transeptów, jednonawowe. Generalnie skromne. Oczywiście z biegiem lat to szlachetne założenie zaczęło zanikać. Taka już ludzka natura, której architektura jest odbiciem częściej niż może nam się wydawać. A co z dziewczynami w habitach? One też na naszych ziemiach się pojawiły i mogły również liczyć na wsparcie, choćby wspomnianej już Kingi, która nie dość, że była żoną króla, to jeszcze właścicielką ziem sądeckich. Miała więc pełne prawo nakazać tam budowę klasztoru dla klarysek, czyli damskiego zakonu świętego Franciszka. Kościół stanął w Starym Sączu w 1322, a w jego kryptach na wieki spoczęło wielu przedstawicieli bardzo ważnych dla naszej historii dynastii, choćby żona Władysława Łokietka. Z kolei benedyktynki wystarały się o finansowe wsparcie i ufundowanie kościoła niedaleko Krakowa. Ta świątynia przyjęła imię Świętego Wojciecha. Czemu akurat jego? Są dwie opcje. Jedna, najpopularniejsza, jest taka, że właśnie w tym miejscu według legendy Święty Wojciech miał się na jakiś czas zatrzymać podczas swojej podróży, natomiast druga, którą wymyśliłem sam, jest taka, że zakonnice słusznie uznały, że Wojciech to najpiękniejsze imię, jakie istnieje. Nikt mi wierzyć w to nie zabroni. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.